Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny 10. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas, to znaczy Piotr. Oto słowo Pańskie. Słowa Ewangelii zbawią grzechy nasze. Pilnie, kochani, przyglądajmy się i przysłuchujmy się Słowu Bożemu, które nas przez całe życie prowadzi, odkrywając Boże tajemnice i porządkując naszą rzeczywistość. Proszę pamiętać, że Słowo Boże w dziele stworzenia świata porządkowało. Na początku był chaos, Pan Bóg oddzielił światło od ciemności, Pan Bóg oddzielił niebo od ziemi, Pan Bóg rozdzielił ląd od wody. Słowo Boże porządkuje. Jeśli czujemy, że mamy bałagan w życiu, to bardzo często jest to znak, że nie słuchamy Słowa Bożego, które nam rzuca światło i powinno uporządkować przynajmniej na początku spojrzenie, a potem i działanie na nasze życie. A więc tak jak powiedziałem we wstępie do mszy świętej, Chrystus powołuje pierwszych uczniów. Przyjrzyjmy się im. Powołuje tych, którzy będą po pierwsze głosili Ewangelię, którzy będą zakładali kościoły. To chodzi mi o te kościoły lokalne, w Efezie, w Jerozolimie, w Koryncie, w Galacji, potem dalej w Rzymie i potem się zacznie, aż dojdzie do Gniezna, do Warszawy i tak dalej na cały świat. Przyjrzyjmy się ludziom, których Pan Bóg powołał, których Chrystus powołał, których uznał, że to oni są najlepszymi kandydatami do tej pracy ewangelicznej. I pierwszą cechą, jaką można u nich zauważyć, u tych ludzi, których Pan Bóg jako pierwszych powołał, to w dzisiejszej Ewangelii mamy wyraźnie sami panowie tutaj występują w tej Ewangelii, ani jednej pani nie ma. I tak już będzie do ostatniej wieczerzy, że wśród tych najbliższych współpracowników Jezusa Chrystusa są sami mężczyźni. I ja wiem, kochani panowie, a szczególnie kochane panie, że wkraczamy tutaj na delikatny bardzo grunt tych tematów, które się toczą wokół kapłaństwa kobiet i w ogóle tego kobieta i mężczyzna, tej rywalizacji, która w XX wieku bardzo, i myślę, że już się w XIX to zaczęło, która się bardzo rozwija. To współzawodnictwo między mężczyznami a kobietami, jak to jest w Kościele. No fakt jest taki, że Pan Bóg powołuje panów do tego dzieła, to widać wyraźnie. Ale jeszcze jest troszeczkę pytanie nawet wcześniejsze. Dlaczego Jezus Chrystus w ogóle jako Mesjasz, to On się narodził jako mężczyzna? I w ogóle dlaczego o Panu Bogu mówimy, że to jest Bóg, no, rodzaj męski, przynajmniej tego rzeczownika, i mamy Bóg Ojciec, a nie Bóg Matka? Otóż powiedzmy sobie od razu jedną rzecz. Pan Bóg nie ma płci. Pan Bóg jest duchem. I Pan Bóg zawiera w sobie, jeśli tak można powiedzieć, cechy kobiece i męskie, to co Rembrandt w tym obrazie Boga Ojca, który jedną kobietę ma, rękę ma ręką kobiety, drugą dłoń, to jest dłoń mężczyzny. Pan Bóg ma w sobie wszystkie te piękne cechy, które posiadamy my wspólnie jako mężczyźni i kobiety, ale Pan Bóg to w stworzeniu rozdzielił. Swoje piękne cechy, boskie, uniwersalne, całościowe, rozdzielił pomiędzy mężczyzn i kobiety. Kochani, po co? Po to, żebyśmy się potrzebowali, no, na litość boską, żebyśmy się potrzebowali, żeby nas zmusić do tego. Największym niebezpieczeństwem człowieka jest powiedzenie: ja nikogo nie potrzebuję. Często są tacy ludzie, kobieta mówi: ja tam żadnego faceta nie potrzebuję. Mężczyzna mówi: kobiety są niemądre i jeszcze gorzej i w ogóle ja nikogo nie potrzebuję. Otóż Pan Bóg to stworzył, żebyśmy się potrzebowali. Potrzeba jest niekiedy początkiem miłości. Jest początkiem miłości i to ma nas do tej miłości zmobilizować. Bóg posiada w sobie męskość i żeńskość i Bóg jest źródłem męskości i żeńskości. Jakie są charakterystyczne cechy? Otóż męskość skierowana jest na zewnątrz, a kobiecość skierowana jest ku wnętrzu. Proszę Państwa, no ja od razu też mówię, że każdy z Was, słuchając tego, co będę dzisiaj mówił, może powiedzieć, ale proszę księdza, ja znam inną sytuację. Proszę Państwa, ja też znam inne sytuacje. Ja mówię o sytuacji średniej. Nikt z nas chyba nie będzie takim szaleńcem, żeby jako charakterystyczne postacie budowy męskiego ciała i kobiecego ciała wziąć Agatę Wróbel i Małysza, nie? No to jest na litość boską, no. Mówimy o przeciętnej budowie kobiecego ciała i przeciętnej mężczyzny. Przeciętny mężczyzna jest zawsze wyższy od kobiety. Przeciętny. Przeciętny mężczyzna ma silniejsze dłonie, ramiona i tę całą cechę. Chociaż ja wiem, że dużo się teraz pomieszało, co jest często przyczyną właśnie różnego rodzaju nieszczęść. I właśnie proszę zwrócić uwagę na pierwszą cechę. Kobieta jest nastawiona do środka, do wewnątrz, na wnętrze, a mężczyzna na zewnętrze. Jak nieraz zapraszają mnie gdzieś ludzie na jakieś spotkanie, na jakieś imieniny, coś, to proszę Państwa, jest zawsze ten taki moment jeszcze, kiedy są wszyscy przy stołach nieporozsadzani, tylko tak wchodzimy, tam jakiś aperitif, jakiś tam soczek na początek i ludzie wtedy jeszcze, jak nie są pousadzani przy stołach, bo przy stole to on musi koło żony usiąść, ale jak jeszcze jest taki wolny ruch elektronów na przyjęciu, ja to zawsze obserwuję, to proszę posłuchać tematów kobiet i mężczyzn. Proszę posłuchać, jak się grupują faceci od razu, że mi rano nie odpalił, że mi się zawiesza ten Windows cały czas, że ta partia wczoraj, która przyszła z Hongkongu tych procesorów, to jest do niczego. Kobiety natomiast od razu, no jak tam z Adamem, pogodziliście się? A słuchaj, to z nim to nie ma gadki. Zobacz, tam przyszła dzisiaj z tym chłopakiem coś, od razu są relacje. To, co pisał kiedyś Eldridge, proszę Państwa, on pisał, mężczyzna mówi. Proszę Państwa, jeśli się chcecie dowiedzieć, co słychać w okolicy mojej, u sąsiadów, to proszę nie do mnie, tylko do żony. Ono jest doskonale wnętrze. Pogódźcie się, jakie są relacje, jakie masz relacje, a jakie my mamy relacje. Mężczyźni generalnie lubią bardziej o polityce, wędkowaniu i coś zewnętrznego. Coś, co idzie na zewnątrz. Mężczyzna idzie do świata, prawda? Ja pamiętam to z moich doświadczeń z kobietą, a największe w życiu doświadczenia z kobietą to mam z moją mamą. To zawsze jak gdzieś mówiłem mamie, może byśmy gdzieś pojechali za Warszawę, coś, a posiedźmy w domu. Zaprośmy kogoś do nas i posiedźmy w domu. Nie wiem, chociaż oczywiście, powtarzam, często się sytuacja może zdarzyć, że to kobieta jest inspiratorem wyjazdu na narty gdzieś w góry. Natomiast kobieta chce świat przyciągnąć, a mężczyzna do świata idzie. I męskość działa, a kobieta chce bardziej być. Pamiętam, jak pan Jacek Polikowski opowiadał kiedyś o eksperymencie, który robił z młodzieżą. Jak mówił, pytał młodzieży, kto ma lepszy umysł? Mówi, kto ma lepszy umysł? Chłopaki czy dziewczyny? Chłopaki mówiły my. Dziewczyny mówiły my. Pan Jacek mówił, więc chciałem ogłosić, że lepszy umysł mają chłopaki. Chłopaki robili hurra. A mówi, lepszy umysł mają chłopaki do tego, żeby być mężczyzną. A kobiety mają lepszy umysł do tego, żeby być kobietą. Proszę zwrócić uwagę, że i kolejna cecha, która za tym idzie, męskość to jest inicjatywa, kobiecość to jest reakcja. Zawsze tak w świecie było. To mężczyzna przedstawiał inicjatywę. Pojedziemy, zrobimy, proszę panią do tańca, a kobieta reagowała na to pozytywnie albo negatywnie. Kobieta, i tu jest taki ważny element naszych rozważania, które będę często powtarzał, drodzy panowie, a szczególnie drogie panie. Kobieta jest powołana do tego, żeby zapalić świat i mężczyznę do działania swoim pięknem. Swoim pięknem. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w raju. Ewa w pewnym momencie, szatan jej mówi, Bóg cię nie kocha. Czyli ty, Ewa, w ogóle jesteś nieatrakcyjną kobietą. Bóg cię oszukał, wiesz. Bóg ma raj. Jeden raj dał tobie, ale ma jeszcze jeden. I tego drugiego już ci nie dał. Wiesz, nie jesteś godna drugiego raju. A w tym drugim raju, jakie są piękne rzeczy. No to dla kobiety jest dramat, kiedy słyszy, że jej umiłowany ma jakieś coś, co jej nie daje, nie dzieli się z nią. I co robi Ewa? Ewa przestaje wierzyć w swoje piękno kobiety i co robi Ewa? Przejmuje inicjatywę. Zrywa jabłko, daje Adamowi, proponuje Adamowi. Ewa staje się czynną, tą, która działać zaczyna. Proszę Państwa, kto to są panie feministki? To są kobiety, które przestały wierzyć w swoje piękno i zaczynają działać. Kobieta, która w domu działa i rządzi wszystkim, meblami, samochodem, wszystkim, mężem, ona przestaje wierzyć w swoje piękno. Kobieta, która wierzy w swoje piękno, po prostu siada na krześle, uśmiecha się cudownie, oczywiście trochę żartuję teraz i przesadzam, A mąż, widząc jej piękno, po prostu zdobywa dla niej świat i kosmos. Tak to Pan Bóg ustawił. Wy kobiety jesteście piękne, a nam mężczyznom wlał wrażliwość na to piękno. I zdrowa kobieta pobudza zdrowego mężczyznę do zdrowego działania. Ja to kiedyś może opowiadałem, kiedy pracowałem na parafii, siedziałem przynajmniej tam kiedyś przy biurku, mieszkałem na parterze, na plebanii i pisałem właśnie jakiś konspekt kazania i młody chłopak kościelny rąbał drzewo przed moim oknem. Więc on rąbał to drzewo, ja go podziwiałem, był do pasa rozebrany, walił tą siekierą niemiłosiernie w to drzewo i przyszły trzy dziewczyny studentki i zamachały rzęsami po prostu. Więc on porąbał to drzewo, zaczął rąbać pieniek do rąbania drewna i dobrze, że one odeszły, bo on już zaczynał rozłupywać kulę ziemską. Po prostu to było coś potwornego, jak ten człowiek szedł, jak po prostu ratra przez te belki drewna. One tylko się uśmiechnęły i powiedziały, że ślicznie jesteś opalony, bo on rzeczywiście rozebrany do połowy pracował tam na placu budowy. Otóż dlatego proszę zwrócić uwagę, jak to ktoś poczynił refleksję. Kiedy się chodzi po galeriach sztuki, to bardzo często są akty kobiece. Kobieta leży w postawie półleżącej. Natomiast aktów męskich jest o wiele mniej, chociaż ciało mężczyzny jest też piękne. Tylko, że jeśli my widzimy leżącego mężczyznę, to mamy ochotę powiedzieć, stary, weź się za robotę, co? Kobieta jak leży, jak siedzi i jest piękna w tej swojej sukni, w tych swoich... To jest na miejscu. Ale facet jak siedzi... Mężczyzna jest od tego, żeby działał. Mężczyzna jest, żeby działać, być aktywnym. Kobieta jest, żeby przyjmować to działanie, pobudzać to działanie. Ale oczywiście, kochani, nie na tym to ma tylko polegać. Kobieta, jak mówi Pismo Święte, została dana mężczyźnie do pomocy. I proszę skreślić od razu tutaj drugie słowo, które się kojarzy, pomoc kuchenna. Nie do pomocy kuchennej. Oczywiście też, jeśli chodzi o sprawy kuchenne, to żadna hańba. Ale nie jest rolą kobiety być praczką tylko, być kucharką, być sprzątaczką. Ja w tym roku rozmawiałem z takim moim znajomym góralem. Poznałem go, jak on miał tam 6 lat, teraz już ma 30 lat. I chyba, już nie pamiętam, chyba do GOPR-u został przyjęty. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Mówi, proszę księdza, jaki to jest zaszczyt. Ja kilka lat kandydowałem w ogóle. Musiałem mieć takich, co my tam wprowadzali. I dopiero po paru latach przyjęli mnie do pomocy ratunkowej. I brałem już udział w 4 akcjach, w tym 2 zimowe. 2 zimowe, proszę księdza. To jest ta pomoc. Proszę Państwa, panowie mają do wykonania ważne zadania, a kobiety wkraczają do akcji, jak sytuacja robi się naprawdę poważna. Był taki moment w dziejach Kościoła. Był najniebezpieczniejszy moment w dziejach Kościoła. Kiedy Jezus Chrystus umarł. Te 3 dni. Kochani, to się mogło wszystko rozsypać. Apostołowie byli zdruzgotani, przestraszeni, zamknięci w wieczerniku. I kogo Pan Bóg powołuje wtedy do akcji? Kobiety. No panowie, musimy to przyznać. Mówi, Maryjo, to jest twój syn Jan. Weź ty w ogóle tych wszystkich 11, bo jeden się już niestety powiesił. Weź ich wszystkich, pozbieraj i przetrzymaj z nimi te 3 dni. A jak 3 dni się kończą, Jezus zmartwychwstaje, to kogo Pan Jezus powołuje do grobu, żeby... dowiedział się, że on zmartwychwstał? Kobiety. I Maria Magdalena idzie do apostołów i mówi, Jezus zmartwychwstał. Oni mówią, babo, co ty pleciesz, coś ci się pomyliło. Nie jest w Piśmie Świętym napisane. Uznali to za czcze gadanie. Za czcze gadanie. Dlatego, kochani, już nie chcę wchodzić w te szczegóły tych relacji między kobietą a mężczyzną. Chcę tylko Państwu powiedzieć jedną rzecz, o której wiem. Za wieloma sukcesami mężczyzn, biskupów, kapłanów, ministrów, stoją kobiety, których imion nikt nigdy nie pozna, które wyciągnęły swoich panów, jak ten goprowiec wyciąga na linię z beznadziejnej sytuacji mężczyznę. I pan, proszę, moim zdaniem rozważania, kto tu jest ważniejszy, kto ma większe zadanie do zrobienia, są absurdem. Naprawdę można się spierać, czy w samochodzie są ważniejsze przednie koła, czy tylnie. I bez jednych i bez drugich się nie pojedzie. Otóż jeszcze raz chcę powiedzieć, mężczyzna ma działać, a kobieta ma go ożywić. Jeszcze raz powtórzę. Uważajcie na to, drogie panie, bo szatan chce to odwrócić, żebyś ty zaczęła działać, kontrolować, inicjować, przyjąć kontrolę nad mężem. To jest znak, że przestajesz wierzyć w swoje piękno. Oczywiście nie chodzi mi tylko o piękno urody, chociaż i ono jest możliwe. U każdej kobiety. Wspominałem, ja zawsze bardzo czekam na dzień procesji Bożego Ciała tutaj na Krakowskim Przedmieściu. Nie tylko dlatego, że jest to wniosłe święto religijne i taka piękna manifestacja wiary. Ale lubię patrzeć na ten, kochani, przedwojenny pokaz mody. Te wszystkie słomkowe kapelusze, które raz na rok na Boże Ciało idą w ruch. Te wszystkie kwiatuszki u tych pań 70-80 lat. Jaka elegancja, jaki styl, jakie piękno w języku, jakie piękno w gestach. Przychodzą tutaj do zakrystii zamawiać przyświętą. Proszę mi wierzyć, drogie panie, na to się nie można napatrzeć. Dzisiejszy świat powiedział, kobieta ładna to jest taka, co jest dobra w erotyce. Do łóżka, do baletu, do bycia na wybiegu modelki. To jest kłamstwo, kłamstwo i jeszcze raz kłamstwo. Wręcz przeciwnie, proszę państwa, kiedy się patrzy nieraz na te kobiety, biedne, wyhodowane klony, to jest to przerażające, jak brak tam jest pewnej wolności i swobody. To jest wszystko widać na zaciśnięcie pasa, wyliczone na wadze, zastrzykami wspierane. Natomiast piękno, które wypływa z duszy, które jest wolne. Jak mi kiedyś jedna dziewczyna powiedziała, taka rzeczywiście, no nieprzeciętnie tęga, powiedzmy to sobie szczerze. Poznałem ją i ona mówi, przecież za większą zauważył, że jestem tęga, ale ja po prostu jestem piękna i chcę, żeby mnie było dużo. Każdy kilogram przymnaża piękno w świecie, jest mi już po prostu 80 kilo. I dążę do doskonałości, a figurą doskonałą jest kula. Proszę państwa, jak to jest pięknie, że ktoś umie się śmiać z tego, że jest niski, że jest taki, że jest inny. Oczywiście o urodę powinniśmy dbać i o linię też powinniśmy dbać, ale to nie może nas zniewalić. Piękno jest zawsze w oczach i ono ma pobudzać. I teraz, kochani, w świetle tego, że mężczyzna, pierwiastek męski, przedstawia inicjatywę, przedstawia działalność, przedstawia aktywność, a kobiecy pierwiastek go odbiera, nie dziwicie się, że Pan Bóg przedstawił się nam jako mężczyzna. Że Pan Bóg przedstawia się jako mężczyzna. To jest Stwórca, to jest ten, który działa. A my, Kościół, tu i pięknie widać, jesteśmy Kościołem. Nawet te ściany, jest was tak dużo, zarysowywują krawędzie Kościoła. My jesteśmy oblubienicą, a za chwilę przyjdzie nas oblubieniec. I tu my klękniemy. Postawa klęcząca, znak wierności. My będziemy klęczeli przed Panem, a On tu będzie działał z ołtarza. Nasz mistrz oblubieniec. I my wszyscy, bez względu na to, czy jesteśmy panowie, czy panie, jesteśmy oblubienicą. Dlatego Bóg się przedstawia nam jako mężczyzna. Jest jeszcze jeden element tej różnicy między męskością a kobiecością. Męskość to jest władza, a kobieta nie poddanie, a kobieta to jest siła. Drodzy państwo, w prawdziwej rodzinie mężczyzna rzeczywiście są sprawy, o których on decyduje. Tam z dziećmi, twarda rozmowa z synami, coś. Ale żeby rodzina przeżyła eksperymenty faceta, to kobieta musi tą całą rodzinę ciągle przytulać. I jak tata porozmawia z synem, to kobieta musi się poprawić trochę, pogłaskać. Proszę zwrócić uwagę, tu mamy kolejny element, że mężczyzna to jest prawo, prawda, legalność, a kobieta to jest miłosierdzie. Taki kiedyś piękny słyszałem element, kiedy małżeństwo, taki przykład, kiedy małżeństwo starsze, które było w towarzystwie przyjaciół jakiegoś ogrodu zoologicznego gdzieś na zachodzie Europy, i mieli taki przywilej, że do tego ogrodu zoologicznego wchodzili bez biletów, jeszcze mogli kogoś wprowadzić bez biletu. I wchodzili do ogrodu zoologicznego, a takie małżeństwo szło, widać, że takie ubogie małżeństwo z dzieckiem. I ta pani mówi do męża, słuchaj, chodź weźmiemy to dziecko, jako naszego wnuczka wprowadzimy do ogrodu zoologicznego. Pan mówi, no co ty, za 2 funty tracić życie wieczne, oszustwo. Pan mówi, przecież cię podpuszczałam, przecież wiem, że nie zrobimy tego, tylko chciałam usłyszeć, jak jesteś prawy. Ale kobieta jest ta, która się pierwszą zlituje. I proszę zwrócić uwagę, małżeństwo bez elementu męskiego i kobiecego, jeśli kto byłby tylko mężczyzna, miał coś do powiedzenia, stanie się najprawdopodobniej po pewnym czasie naprawdę takim troszeczkę obozem pracy i szkolenia. Natomiast małżeństwo i rodzina, w której tylko kobieta rządzi, no może być dużo pobłażliwości i to chyba częściej widzimy, że kobieta zupełnie rozgrzesza, bezkrytyczna jest wobec syna, córki, wobec swoich dzieci. Tu potrzebne jest uzupełnianie się elementu tego legalistycznego, męskiego, z tym kobiecym, pełnym miłosierdzia. W psalmie 85 jest taki piękny zwrot. W Bogu ucałują się sprawiedliwość i pokój. W Bogu są te dwa elementy, co nam Jezus Chrystus pokazał na krzyżu. Krzyż to jest i legalistyczna sprawiedliwość. Ktoś musiał za te nasze grzechy zapłacić. A z drugiej strony krzyż to jest wielkie miłosierdzie Boga. Pamiętam, utkwił mi w pamięci przykład skazania dla dzieci, który kiedyś słyszałem, jak to jest, że Bóg jest miłosierny i Bóg jest sprawiedliwy. Historia pewnego króla, w którego królestwie szerzyła się nieuczciwość, demoralizacja. I powiedział, król tak powiedział. Kto zostanie złapany na kradzieży, będzie mu wymierzone 50 batów publicznie. Takie prawo król wprowadził. I następnego dnia złapano królową matkę na kradzieży. No i co zrobić? Wszyscy mówią, co teraz król zrobi? A król wyprowadził królową matkę na dziedziniec i powiedział, tak, prawo ustaliłem, 50 batów za kradzież, a ponieważ to moja matka ukradła, to ja te 50 batów przyjmę. I król przyjął 50 uderzeń. To samo zrobił Pan Bóg. Sprawiedliwość musi być. Grzesznik musi być ukarany. Rozwiązłość musi być ukarana. Ale ponieważ wy nie zniesiecie tego i nie macie takiej mocy, żeby to przeżyć, to ja to biorę na siebie. I to jest postawa męska i żeńska, która w Bogu tak bardzo się pokazała. I kochani, pamiętajcie o tym, że ten element męski i żeński jest u mężczyzny i u kobiety. To nie znaczy, że jak mężczyzna jest bez żony, to on jest pozbawiony pierwiastka żeńskiego. Każdy z nas, panów, ma coś z tej kobiecości. I wy, drogie panie, potraficie być twarde. Tylko jaki jest sekret? U kobiety jest dominacja cech żeńskich, ale są cechy męskie. U mężczyzny jest dominacja cech męskich, ale są cechy kobiece. I kochani, przyglądamy się temu i to jest dla nas bardzo ważny znak. Panowie, każdy mężczyzna jest szefem Kościoła. Biskup i papież jest szefem Kościoła na całym świecie. Przepraszam za to słowo, szef takie. Biskup jest ojcem Kościoła diecezjalnego. My, księża, jesteśmy ojcami kościołów parafialnych czy tutaj lokalnych, ale każdy z was, drodzy panowie, albo jest kapitanem na okręcie kościoła domowego, albo będzie kapitanem na okręcie kościoła domowego. Każdy z was ma swój kościół. Kościół domowy to jest bardzo ważny element. Bardzo ważny element. I Pan Bóg powołuje mężczyznę, kobietę, żeby mężczyznę wspierała, ożywiała, ratowała, natomiast mężczyznę, żeby tym kierował. I proszę zwrócić uwagę jeszcze ostatni już dzisiaj element, który będzie zapowiedzią spotkania za tydzień. Kogo Bóg powołał? Ciekawe, gdybym wam zadał pytanie, gdybyście dzisiaj nagle dostali odpowiedzialność za przeprowadzenie ewangelizacji w Warszawie czy w Polsce. I załóżmy, że nie ma księży zakonników. Tak wyznaczmy sobie taką sytuację. Do kogo byście poszli? Kto by był dobry do głoszenia Ewangelii? Może byście powiedzieli, no, dziennikarze, no. Ci to mają gadane, oni się wszędzie wcisną, sprytni, są inteligentni. Ktoś powiedział, może nie, może do artystów iść. Piękno słowa, przebicia, urok artysty. A może iść, nie wiem, do żołnierzy, może do finansjery iść, bankierzy to by zrobili ewangelizację. A Jezus nie poszedł ani do intelektualistów, ani nie poszedł do bankierów, ani nie poszedł do jakichś tam artystów, zapewne jacyś tacy byli, ani do ówczesnych dziennikarzy, którzy stali na rogach ulicy, przekazywali informacje, tylko poszedł do kogo? Poszedł do rybaków. Nie wszyscy byli rybakami. Mateusz był celnikiem, ale wielu powołał rybaków. I to jest ciekawa historia, dlaczego ich powołał. Chociaż rybactwo i rybołówstwo nie było żadnym narodowym zawodem Żydów. To był naród pasterzy. Ale nie powołał pasterzy. Poszedł do rybaków. I my sobie, kochani, zastanowimy się, dlaczego ten zawód takie miał uznanie u Pana Boga, chociaż on, powtarzam, był marginalny w Izraelu, bez żadnych tradycji, że tak powiem. Dlaczego mężczyzn i dlaczego rybaków? Jacy to byli ludzie, że oni mu akurat pasowali do tego dzieła i na tej podstawie spróbujemy znaleźć te cechy, które dzisiaj, drodzy panowie, my powinniśmy mieć, żeby być dobrymi apostołami w dziele Jezusa. Żeby w kościele domowym, do którego jesteście powołani, my tu w kościele parafialnym, rektoralnym, przeprowadzić nasze panie i naszych dzieci przez drogi życia. Pan powołuje nas wszystkich. Jedno jest pewne. Nie ma tu w kościele człowieka i nie ma tu w kościele mężczyzny, który by nie miał przewodzić kościołowi. Problemem współczesnego świata jest totalna dezercja mężczyzn, jeśli chodzi o kościół domowy. Totalna dezercja mężczyzn. Ucieczka. To, co mówiłem kiedyś o wdowach sportowych. Są kobiety, które mają męża, ale tego męża mają ciągle przed telewizorem. O wdowach informatycznych, wdowach motoryzacyjnych, wdowach piwnych, wdowach politycznych. Mąż jest, ale on jest w innym świecie. Uciekł od swojego powołania. Musimy wrócić na swoje miejsce. Powtarzam, gdy Bóg jest na swoim miejscu, wszystko jest na swoim miejscu. Powstańmy teraz. I złóżmy wyznanie wiary.